Hello. A, cześć. Coś się stało? No bo ty do mnie nigdy nie dzwonisz. No, pogoda dobra, czuję się świetnie, ale w jakiej sprawie dzwonisz, bo do mnie nigdy nie dzwonisz? Coś chrześniakom się coś stało? No pamiętam, że dałem jej wielopak yerby jej dałem. Dużo dałem, bo nikt inny Anyszkowego nie lubi. Mam, właśnie przyjechał nowy kontener, jak ona chce darmożkę, to powiedz mi, czemu sama nie zadzwoniła do mnie? Wiesz co? Powiedz jej, że jak chce za darmożkę, to musi zadzwonić do mnie sama. A jak nie chce zadzwonić do mnie, to niech sobie idzie na sklepkolonialny.com i tam ma promocję na yerbę, właśnie się zaczęła i można sobie wybierać smaki, można sobie zmontować, co się chce, nie tylko anyżek. Tak jej powiedz. Halo? I jeszcze jej powiedz, że słyszałem wszystko, co mówiła w tle. www.sklepkolonialny.com
Premier właśnie wyrusza do Brukseli.
A
Do
to już
Strasburga.
skomentuję, bo to sobie wypisałem. To właściwie się niczym nie różni Strasburg od Brukseli w tym kontekście, który omawiamy. Tylko podraża koszty, bo jakby wszystko umieścili w jednym mieście, no to byłoby taniej, bo nie trzeba by jeździć Strasburga do Brukselki i tak dalej. Wszystko w jednym wpakować ich tam. Nie wiadomo, czy by się zmieścili, bo tych urzędników jest tyle, że Brukselę trzeba by rozbudować chyba. O Strasburgu nie wspominając, ale premier leci do Brukseli przekonywać eurodeputowanych w czwartek na spotkaniu z szefami Unii Europejskiej, że nie będzie polexitu. No to po co przekonywać, jak oni mu nie uwierzą? Opozycja stwierdziła jednakowoż, najważniejsze co stwierdziła opozycja w tym kontekście, polska opozycja. Premier jedzie tam na dywanik, powiedział Donald Tusk i spółka. Bardzo ważne stwierdzenie, gdyż Donald Tusk był na bardzo wysokim stanowisku w ramach Unii Europejskiej i w tej chwili właśnie stwierdził, że skoro premier nasz jedzie tam na dywanik, to znaczy, że w Unii Europejskiej istnieje takie skandaliczne zjawisko jak dywanik, którego nie powinno być, jeżeli wszyscy traktujemy się jak dorosłych i jak równych. Wszyscy traktujemy się godnie, a nie traktujemy kogoś jak wasala. Premiera kraju członkowskiego traktujemy jak wasala, który do cara przyjeżdża na dywanik. To jest spostrzeżenie opozycji, to jest spostrzeżenie Donalda Tuska, który siedział w tych pokojach, do których trafi premier Rzeczypospolitej, nie lubię go, ale to jest premier Rzeczypospolitej. I on trafia na dywanik w obcym kraju, to nie, premier nie powinien tam jechać, jeżeli wie, że trafi na dywanik. A od Donalda Tuska się dowiedzieliśmy, że istnieje skandaliczne zjawisko w Unii, jakim jest dywanik. Czyli traktowanie premiera jakiegokolwiek rządu w ramach Unii z góry, przez niewybranego w wyborach żadnych urzędasa. Tym jest Bruksela. I to nam powiedział Donald Tusk i w tym przypadku mu wierzę, bo on to z takim uśmiechem szatańskiego bazyliszka, ale on z siebie wygłosili, jego ludzie wygłaszają to, powtarzają jeden po drugim. Premier jedzie tam na dywanik.
Amen. To jest interpretacja amen, a ja przeglądam tygodnik do rzeczy tylko od końca, od tekstu Wojciecha.
Ja jestem na ostatniej stronie, jak reklama papierosów.
Teraz jestem na stronie chyba 68. Nie za bardzo dobrze widzę, ale Francja potrzebuje Polski do obrony cywilizacji europejskiej. Pewno jeszcze się nie interesujesz wyborami francuskimi, ale we Francji wybory na wiosnę, wybory prezydenckie będą bardzo ważne. Prawdopodobnie przeciwko prezydentowi Macron stanie Eric Zemmour. To jest taki filozof, publicysta, ale krytyk tego wszystkiego, co dzieje się w Unii Europejskiej. Współzbieżność twoich poglądów z poglądami Eryka Zemura jest bardzo duża i gdyby wygrał wybory we Francji, to rzeczywiście Europa i Unia Europejska zmieni się bardzo szybko.
Pod jednym warunkiem, że obietnice wyborcze byłyby kiedykolwiek wdrażane, bądź byłaby kara za ich niewdrażanie. Nie ma w tej chwili instytucji odwołania posła w Rzeczypospolitej, nie ma też instytucji odwołania prezydenta, który się sprzeniewierzył wszystkim swoim obietnicom wyborczym. Nie ma takiej procedury. Obiecywał, wygrał, a potem nie realizuje swojego programu wyborczego. I co? No i wyborcy mają jego czuć się oszukani, albo jesteście debilami, jeżeli uważaliście, że moje obietnice były na poważnie. No błagam was. Przecież to były tylko obietnice wyborcze. Więc w sytuacji, kiedy można wszystko obiecać i nie ma za to żadnej kary, jak się potem nie tego kontraktu społecznego nie zrealizuje. No jak nie ma żadnej kary, to mnie nie interesują obietnice wyborcze tego pana filozofa w tej chwili. I też filozof, wydaje mi się, znając ciebie, jesteś najbliżej mi znanym filozofem. Drugim jest Filip Jasiński, syn Ksawerego, też filozof. Oni są doskonali w przemyśleniach, oni, filozofowie, na podstawie tej próbki, tak stwierdzam. Natomiast do działania ofensywnego to jest potrzebny przedsiębiorca. Typu Trump. Generał typu De Gaulle. Generał typu Eisenhower. Ludzie praktyczni, którzy dowodzą grupą, lider taki, który wdraża pewne koncepcje i umie ludzi pociągnąć za sobą, hurra, i na wroga polecieć.
Ale znowu generalizacja. Są generałowie, ich jest pewno więcej niż tych, którzy potrafią pociągnąć do boju, tych, którzy nie potrafią pociągnąć. A wśród filozofów zdarzają się generałowie. Przechodzę do innej kwestii.
Podaj jedno nazwisko. Czy
generała,
poza
proszę
tym,
bardzo.
Fajnie pisze,
generał Oliw. No już ma 14% poparcia. To znaczy, że kogoś za sobą pociąga.
Nie, na razie jego filozoficzne słowa pociągające są oraz Macrona nie lubią.
14%. Zmieniłem stronę i patrzę teraz na nowego, prawdopodobnie nowego premiera Czech. W Czechach wygrała prawica wybory ODS, a tam kiedyś był Klaus szefem, może teraz jest jakimś honorowym szefem, przeciwnik teorii globalnego ocieplenia. Bardzo dużo pisał na ten temat, na temat zaszytego w tych wszystkich wypowiedziach oszustwa. Ma znowu wspólne poglądy, część przynajmniej z Wojciechem Cejrowskim, także nie jest tak źle. Nie jest tak źle i ciągle nie wiem, co mam do ciebie powiedzieć. Gdybyś chciał stanąć na czele wojska, to do ciebie powiedział, panie generale, ale skoro nie chcesz, to nie możesz być generałem. Prawda?
Mogę być tylko szefem partyzanckim, czymś takim. Harcownikiem na przedpolu, który na siebie coś tam bierze, odciąga wroga w lewo, a my w tym czasie atakujemy z prawej i byliśmy na to dogadani. Proponuję ci teraz przerwę na papierosa, gdyż przygotowałem piosenkę w tym zakresie. Vaping, czy guma do rzucia, czy ta igła przyszyta do tyłka. Jest mi obojętne. Na nikotynę ci proponuję.
Ale poczekaj. Ja siedzę w kawiarni na rogu ulicy Francuskiej w Walecznych. Siedzę przed kawiarnią. Kawiarnia Vincent się nazywa, więc tutaj nie potrzebuję przerwy na żadnego papierosa. Czego tak się śmiejesz, co?
Z tego skrzyżowania się śmieję, bo to jest, te ulice powinny się gryźć ze sobą. Francuska i Walecznych. To jest taka sprzeczność, że tylko filozof może tam pić spokojnie kawę. No to ja poproponuję, że ja wezmę sobie przerwę na papierosa.
Studio Dziki Zachód.
Nie tylko jesteś na ostatniej, no tak, ale nie tylko jesteś na ostatniej stronie, ale też na pierwszej stronie, czyli na okładce tygodnika Do Rzeczy. Wojciech Cejrowski o tym, jak na świecie realizuje się zapisy manifestu komunistycznego razem z Weselem Smarzowskiego. Kino nienawiści, taka jest okładka tygodnika do Rzeczy. Tylko jeszcze jedno słowo powiem, bo też lubisz takie tematy. Mandaty w górę. Będziemy więcej płacić, jak nas policja złapie za wykroczenie drogowe, a z kolei też duży artykuł o Magierowskim, który zostanie ambasadorem w kraju, w którym jesteś. Powinno cię to interesować, czyli w Stanach Zjednoczonych.
No a kim jest Magierowski?
Był ambasadorem w Izraelu, a przedtem był rzecznikiem prezydenta Andrzeja Dudy, a wcześniej był dziennikarzem Rzeczpospolitej.
No to w Izraelu dał tyłów, bo stosunki nasze się nie poprawiły za jego obecności. Dał przodu? Nie,
zbyt pochopnie te stosunki się zepsuły, ale nie za sprawą naszego ambasadora, tylko za sprawą rozmaitych reakcji rządu Izraela na to, co dzieje się.
No ale ja krytykowałem, że on nie reagował, bo to chyba jego właśnie w Radiu Wnet krytykowaliśmy niedawno dosyć, że nie stosował symetrycznych ruchów i odruchów. To w stosunkach międzynarodowych po prostu podstawa być powinna. Jeżeli Unia Europejska coś, to my coś. Unia Europejska zatrzymuje wpłaty do Polski, to my wstrzymujemy wpłaty do Unii Europejskiej do czasu rozwiązania konfliktu o wpłaty jedne i drugie. Jeżeli rząd Izraela zabiera swojego ambasadora z Warszawy, a naszemu każe wyjechać na wakacje, to robimy dokładnie taki sam ruch w drugą stronę. To podstawa. I to miałem za złe, a nie całą resztę. I to też, że się nie orientował, skąd nagle taki wielki antypolonizm w Izraelu. No w momencie, kiedy źle się dzieje w szczepionkach, to tłumaczyliśmy w Radiu Wnet, albo źle się dzieje na granicy z kimś tam, albo źle się dzieje w autonomii palestyńskiej, to wtedy włącza się coś, co jednoczy wszystkich w Izraelu, czyli antypolonizm. Wypuszcza się czarnego luda, czyli Polaka, do mediów, kolejny jakiś temat się wyszukuje, produkuje się kolejne jedwabne, cokolwiek. I to jednoczy naród i odwraca ich uwagę. To są Polska jest czymś w rodzaju harcownika na scenie politycznej izraelskiej. Tylko to jest harcownik, którego oni sami wypuszczają, żeby odkręcić uwagę swojego społeczeństwa od jakichś innych rzeczy. Bo bardziej podnieca Polak niż zawałka w innej branży polityki izraelskiej. No to o to miałem pretensję, że facet nie umiał, pan ambasador Rzeczypospolitej, że nie umiał reagować w symetryczny sposób. I nawet w pewnym sensie mechaniczny. Bo się wtedy nauczyli, zanim zrobimy jakiś ruch, to już wiemy, że on mechanicznie najpierw zareaguje, a potem jeszcze coś dowali. Bo to jak ktoś wyprowadza prawy sierpowy, to my natychmiast wyprowadzamy prawy i jednocześnie lewy na niego. No to z dwutaktu powinniśmy atakować na jednotakt. To tego pan to nie był walecznym człowiekiem. Dziennikarz z Rzeczpospolitej to jakoś nie był walecznym człowiekiem.
To i pan się zna na boksie.
Nie, obserwuję czasami zjawisko. Natomiast wcześniej jeszcze podałeś jakąś informację, tylko wyleciała mi z głowy przed Magierowskim, jeszcze.
O mandatach.
No to jest kolejny dowód na to, że jest inflacja. Rząd o tym wie jako pierwszy, jaką ma inflację. Polacy to poznają po różnych drobiazgach, a rząd ma wszystkie dane u siebie na biurku. W związku z tym trzeba podwyższyć. To nigdy nic nie daje, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Można mandaty podwyższać w nieskończoność, a bezpieczeństwo ruchu drogowego w ogóle nie wzrasta. Nie ma te dwie rzeczy. Jakby ktoś łaskawie zechciał prześledzić, ktoś to magisterkę pisze, bo to proste jest, z GUS-u dane trzeba brać ze strony 300 i ze strony 852. Porównywać. Czy wzrost mandatów ma wpływ na zmniejszenie liczby wypadków drogowych? Kompletnie nie ma. Warunki drogowe na drogach. Jeżeli mamy za dużo wąskich dróg, a za mało autostrad, to po tych wąskich drogach wkurzony człowiek chce jechać jak najszybciej, no bo to jest granda, żeby do Łodzi z Warszawy jechać 2 godziny, więc kombinuje i przekracza przepisy. I czyli zbyt złe drogi generują wypadki samochodowe, a nie zbyt niskie mandaty. Więc podwyższenie mandatu nie załatwi tej sprawy. Czyli dlaczego mandaty podwyższono? Ja wyciągam prosty wniosek. No jest inflacja, to podwyższyli. A poza tym nie budują dróg, nie poprawiają ogólnej. To każdy kierowca widzi w Polsce. Coś tam zbudowali tu i ówdzie, jakieś odcinki, ale one są porwane. Kawałek pojedziesz szybciej, a potem znowu pakujesz się w coś wolnego. To jest najgorsze, co władza może robić. Budowanie takimi kawałkami, a pomiędzy nimi frustrujące odcinki po staremu. No ale władza kombinuje sobie tak. Samorząd Kielc prosił nas o obwodnicę. To damy im forsę na obwodnicę i zbudujemy obwodnicę. Rzeszów nas poprosił, ktoś jeszcze, i oni budują punktowo kawałki doskonałej drogi, ale pomiędzy nimi ty się wleczesz. To natychmiast jak wylądujesz na tym lepszym kawałku, próbujesz wyprzedzić wszystkich, których za chwilę już nie dasz rady wyprzedzić na wąskim odcinku. To jest pomysł chybiony. Powinno się autostradę budować od A do Z i wtedy jednym cięgiem dojeżdżasz do punktu, w którym ona się kończy, bo dalej nie zbudowali, i potem przesiadasz się w tryb, no teraz będę jechał wolno. bez takiej frustracji, że co chwila mam kawałek i muszę go wykorzystać. Budowanie tych dobrych kawałków powoduje wzrost wypadków samochodowych, a nie zbyt niskie mandaty. I tak mogę przez godzinę uzasadniać to złe koncepcje gospodarcze. Dziękuję.
To tak, bo teraz otworzyłem tygodnik Polityka. Dawno go nie otwierałem.
To komunistyczny.
Poczekaj, bo dowiedziałem się jednej bardzo ciekawej rzeczy, o której powinniśmy teraz pomyśleć i muszę zrewidować mój pogląd na temat świata, bo otóż stan wyjątkowy w Polsce trwa. Strach i psychologia rządzą, a ludzkie gesty wykonuje się w ukryciu. Mechanizmy te dobitnie pokazuje historia jednego pytania o dzieci. No to stan wyjątkowy trwa, to muszę założyć maseczkę w takim razie.
Nie, stan wyjątkowy też był za Jaruzelskiego, kiedy były czołgi na ulicach i wtedy szalik zakładałeś na buzię, bo było zimno. Ja nie wiem, czemu stan wyjątkowy kojarzy się z maseczką. Stan wyjątkowy kojarzy się z przemocą autorytarną władzy wobec obywatela.
Niezdarnie to powiedziałem, że jak trwa stan wyjątkowy, to nie powinienem siedzieć na rogu Walecznych i Francuskiej, tylko powinienem się ukrywać i obserwować ruchy rozmaitych złych ludzi po...
Chyba że jesteś z władzy i masz w kieszeni legitymację UB albo PZPR, to wtedy możesz sobie w kawiarni siedzieć i nawet za żółtymi firankami zakupy zrobić. To nie jest tak, że w sytuacji, kiedy jest stan wyjątkowy, wszystkim się pogorszyło. W większości się pogorszyło obywateli, ale jest też ta druga klasa, która wprowadziła stan wyjątkowy i im się nagle poprawia, bo w kawiarniach nie ma tłoku. Chamstwo ma siedzieć w domu i w masce, najlepiej przed telewizorem, i na telewizor jeszcze maskę założyć, bo cię zarazi ta pani z Polsatu.
Tu mnie zaskoczyłeś interpretacją, bo to było tylko takie zabawne, bo ty czytasz tygodnik Polityka i masz następną stronę, temat tygodnia, stan wojenny. I to jest o Trybunale Julii Przyłębskiej, czyli Trybunale Konstytucyjnym. Oto meldunki z frontu. Więc się zastanawiam, bo ktoś czyta tygodnik Polityka tak jakby z większą intensywnością i uwagą, czyli myśli, że to, co tam jest napisane, jest pewną rzeczywistością, a nie po prostu...
Nie, ja myślę, że te lewackie tygodniki, a Polityka, to przypomnijmy, za PRL-u była i to było narzędzie, tam Rakowski się lansował, co go pomyliłem z Millerem w zeszłym tygodniu. I oni mieli bardzo elegancki budynek niedaleko pomnika getta i tam płace były wyższe i zatrudniali najlepszych dziennikarzy i czasami tam pisywali takie teksty, żeby naród myślał, że oni nie reprezentują linii PZPR, tylko jakąś inną frakcję. Ale to jest komunistyczny w korzeniu swoim tygodnik i oni nie prezentują faktów, bo nie ma w Polsce stanu wyjątkowego żadnego. Jest przy granicy, punktowo, ale nie w całym kraju. W związku z tymi, z terrorystami, którzy przełażą z Białorusi, to tam jest punktowo wprowadzony. Czytelnikom takich tygodników sprzedaje się pewną narrację, która nie ma być prawdziwa, tylko ma odpowiadać emocjom tej publiczności. Ta publiczność się podnieca, im się przyjemnie czyta i w związku z tym kupią następne. To jest jak powieść dla pań, które sama jestem gruba i żre lody, bo jestem sfrustrowana, jestem gruba, mąż mnie rzucił, a już nikt mnie nie podejmie, bo jestem gruba. To takie panie czytają romanse łatwe, pisane dla kobiet, w których kobiety mają powodzenie i ktoś tam podrywa kobietę i tak dalej. I one przecież nie wierzą, że to się zdarzyło naprawdę. I że taki świat istnieje. One sobie czytają te książki, żeby sobie humor poprawić. I publiczność komunistyczna tygodnika jakiegoś, X, już to nie musi być Polityka, nie czyta w kierunku prawdy, że ja się czegoś dowiem nowego, tylko w kierunku takich emocji, że się lepiej poczuję. Jak do fasolu, pisali o PiS-ie, że stan wyjątkowy wprowadzili w całym kraju. Jakbyś go wziął na bok i zapytał, czy rzeczywiście, to on mówi, ale dobrze napisali, nie? Przyfasolowali tam im takich dali, że grubszych słów wymuszał, ale na antenie radia nie mogę. To tylko o to chodzi, a nie o prawdę. Dlatego nie wiem, po co to czytasz w ogóle.
Przeglądam, żeby z tobą o tych wszystkich artykułach przez chwilę porozmawiać. Przeglądam.
Kupiłeś po to, żeby oddać słuchaj, może jest tak, jak było za PRL-u, że brakowało papieru toaletowego i w punktach skupu makulatury można było oddać kilogram makulatury za rolkę papieru toaletowego. I jak człowiek był w desperacji, to szedł do kiosku i kupował kilogram żołnierza polskiego, czy jakieś tam gazety typu Życie Warszawy albo innej komunistycznej, wtedy takie były dostępne. Ja zawsze potrafiłem załatwić rolkę papieru, jak było w domu, była kompletna degrengolada i nie ma czym wycierać tyłka. No to poszedłem i tam kupowałem gazety w kiosku, albo prosiłem panią kioskarkę, że może ma jakieś z wczoraj, co to nie musi ich oddać tam. I brałem gazety z kiosku za pieniądze. Sugerowałem jej przestępstwo, bo mówiłem, czy wczorajsze mogę po 50 groszy u pani kupić. Jej się oko wtedy zaświeciło, sobie myślała, zamiast zwracać, to tam im to ja mu sprzedam po 50 groszy zamiast po złotówce. I potem szedłem do skupu makulatury i wymieniałem tę makulaturę na rolkę papieru toaletowego. I mama mnie pytała, skąd wziąłeś? Ja mówię, kupiłem. Nie twoja sprawa, skąd wziąłem. A rolka papieru była więcej warta niż te gazety. Warto było za komfort posiadania rolki papieru toaletowego w marksistowskim kraju PRL, warto było zapłacić nic nie warte 10 zł PRL-owskie, za które nic nie mogłeś kupić, bo wszystko było na kartki. No to kupowałem żołnierz wolności, o tak się ta gazeta nazywała. Kupowałem żołnierza wolności, szedłem do skupu, w 10 minut miałem rolkę papieru.
A teraz będziemy mieli nie rolkę papieru, a piosenkę.
A proszę bardzo, i teraz przejdziemy do tabaki. W zasadzie tabaka, chociaż to jest do żucia. Tytoń do żucia w Ameryce występuje pod jedną marką, inne się nie liczą. I na temat tej marki są wielkie piosenki. Copenhagen.